Kým jest Jezus Chrystus dla mnie? Kým jest Jezus Chrystus dla wspólnoty dziś? Może na początku warto sobie uświadomić, że rekolekcje, dzień skupienia, jakikolwiek czas refleksji tego typu właśnie rekolekcyjny, nie jest kolejnym szkoleniem, które przechodzimy w naszym życiu. Szkoleń mamy dosyć. Myślę, że niejedno przeszliśmy szkolenie i zapewne jeszcze czeka nas wiele innych. Ale to nie jest kolejny pakiet informacji, który otrzymamy. Nawet jeżeli te informacje się pojawią, to niewątpliwie tam, gdzie jest przekaz werbalny, tam zawsze jakaś informacja się pojawia ponownie albo coś świeżego, coś nowego słyszymy. Nie chodzi tutaj o przekaz informacji. Nawet jeżeli mielibyśmy mówić o informacji dotyczących czegoś takiego jak doświadczenie religii, obszar mojej wiary, przekonań religijnych. Rekolekcje to jest okazja do przywrócenia, odświeżenia sprawności naszego wewnętrznego spojrzenia. Spojrzenia sercem, spojrzenia, któremu na imię wiary. Rekolekcje pomagają w tym, by zobaczyć rzeczy, zobaczyć życie, bieżącą aktywność życiową we właściwej hierarchii. To znaczy zobaczyć to, co jest ważne, to, co jest pilne, to, co jest mniej ważne, nieistotne, a co może nas nawet mocno angażować. A przede wszystkim zobaczyć to, co jest kluczowe w perspektywie mojej osobistej historii zbawienia i historii zbawienia mojej wspólnoty, jakkolwiek bym jej nie definiował. Bo ktoś może przychodzić na rekolekcję jako przedstawiciel wspólnoty rodzinnej. Ktoś może przeżywać rekolekcję we wspólnocie, której wyznaje wiarę, na przykład wspólnota parafialna, rekolekcje parafialne. One się troszkę rozmywają, bo przyzwykliśmy do tego, że jest to nauka w czasie mszy świętej, ewentualnie okazja do sakramentu pokuty, jakaś adoracja i tyle. No ale tak czy owak, rekolekcje są okazją do tego, by zobaczyć tak naprawdę, co jest ważne w perspektywie historii zbawienia. I ostatecznie na początku rekolekcji, szczególnie na początku rekolekcji, powinniśmy sobie uświadomić, że nasz wzrok powinniśmy skoncentrować na Jezusie. I tylko na Nim. On jest pierwszym i właściwie jedynym w rekolekcjach, który jest ważny. Nie ma właściwie alternatywy dla Niego. Albo Jezus, albo nic. To już święty Paweł uświadomił nam, mówiąc, że jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, to nasza wiara jest pusta. Że jest to, powiedzmy, wydmuszka. Wiara chrześcijańska by była wydmuszką. Gdyby usunąć Jezusa, zostaje jakiś zespół zasad społecznych, nie do końca konsekwentnie realizowanych, ale które nie mają tego fundamentalnego, istotnego zaczepienia, tej odpowiedzi dlaczego. Dlaczego? Jezus jest całym naszym dlaczego. On jest odpowiedzią na to pytanie. I rekolekcje powinny się zacząć od takiego spojrzenia, genialną myśl, adoracja sakramentu na początek pierwszego dnia, zresztą na koniec, znaczy to, na początek rekolekcji, czyli na koniec pierwszego dnia i na koniec drugiego też. Wzrok utkwiony w Jezusie. Tak żyją chrześcijanie. Rekolekcje to jest też takie przejście Pana przez moje życie. Żydzi mieli świadomość, że jeżeli coś jest żywe, to działa. To jest aktywne. Jeśli Bóg jest samym życiem, to jest samą aktywnością. I wszelkie wyobrażenia, jeśli się przyjrzymy obrazom starotestamentalnym, teofanią różnego rodzaju, wszelkiego rodzaju objawienia są zawsze objawieniami dynamicznymi. Bóg idzie, Bóg przechodzi jako wiew, jako ogień, dym, coś się dzieje. Jeśli Bóg przechodzi, to coś się dzieje. I Bóg przechodzi. On nie zatrzymuje się w charakterze posągu, którego można złapać. Boga się nie da złapać. Podobnie przez moje życie Bóg też przechodzi. Jezus przychodzi wielokrotnie. Jest stałym przychodzącym. Ten, który był, ten, który jest, ten, który przychodzi. Hoerchomen z Grecji powiedział. Ten, który jest ciągłym gościem, jest dynamicznie obecny i ciągle pozdrawiany. Narzeczeństwo ma to do siebie. Niektórzy z Was byli narzeczonymi. Są narzeczonymi lub będą narzeczonymi. Wiemy o tym, że miłość sprawia taką dynamikę zachowań. Nieprzewidywane zaskoczenia. Powiedzmy, chłopak jak się zakocha w dziewczynie, to lubi robić niespodzianki. Zwłaszcza jeśli dobrze odczyta komunikat, że ona lubi być zaskakiwana. Tak czasem jest. No bo lubimy być zaskakiwani w sposób pozytywny. Nieoczekiwanym prezentem. Czymś, co trafia w nasze głębsze pragnienia, a co nie było wyrażone. Jest takie bardzo pozytywnie odbierane. Myślę, że tutaj możemy jakoś wydobyć z pamięci naszej emocjonalnej takiej chwili pozytywnych zaskoczeń. Osoba, którą, zwłaszcza jeśli to jest osoba, którą kochamy, ważna dla nas, to genialnie, jeśli się domyśli czegoś i trafi tak centralnie w nasze oczekiwania. Jezus jest jak twórczy narzeczony. Ktoś powiedział kiedyś, że Jezus nie robi tej samej rzeczy dwa razy tak samo. Nigdy nie robi dwa razy tak samo. Ewangelia jest pełna różnego rodzaju działań Jezusowych i by można powiedzieć, że tam nie ma jakiegoś schematu, jest aschematyczny. Wiemy, że coś zrobi, ale nie wiemy jak. Ale gdybyśmy próbowali rysować schematy, rysować jakieś scenariusze, to myślę dzisiaj, Pan Jezus przyjdzie, tak? To możemy od razu użyć tylko ten scenariusz. Na pewno przyjdzie w sposób nieprzewidywalny. Bo nas kocha. Nie jest tak, że jakoś się Jezus tak potrzebuje, ale chce tak wyrazić swoją miłość. Miłość jest twórcza. Grzech jest nudny. Dramatycznie nudny. Natomiast miłość, dobro jest twórcze. Jezus przychodzi do nas zawsze inaczej. Ten sam kochający, ale zawsze odsłania nowy aspekt siebie. Z Bogiem, w związku z czym ta jego możliwości są nieograniczone. I on z tych możliwości korzysta. Daje się rozpoznać, ale zawsze jakoś inaczej. I to jest też dla nas wezwanie do tego, to jego przyjście jest zaproszeniem do pogłębienia relacji. Co możemy uczynić na początek? Otworzyć serce. Otworzyć serce. Jeśli sięgniemy do Pieśni nad Pieśniami, tam jest taki ciekawy obraz, zresztą to jest chyba jedyna księga, właściwie jedyna księga Starego Testamentu, zresztą mówię Pisma Świętego jako takiego, gdzie nie pada słowo Pan Bóg. I to tak naprawdę teraz to jest erotyk. Ale miłość erotyczna, intensywna miłość erotyczna doskonale się nadaje do tego, by opisać podniesienie pełne ognia, podniesienie Boga do człowieka i ewentualną odpowiedź człowieka na tę miłość, nigdy adekwatną do końca, ale jeśli pobudzona przez Boga, to w jakiś sposób na jakąś miarę, ludzką miarę odpowiadająca. I tam jest właśnie taki obraz poszukujących się narzeczonych. Poszukujących się, właściwie zakochanych, bo nie są narzeczonymi chyba. Oni są raczej zakochanymi w sobie. Umiłowane. I tak prowokują się na prawie. Po to, by z znaczy, prowokują, by druga strona poszła za nim, wychodzić za sobą. Jezus też nas prowokuje. Zaprasza. Przychodząc, zaprasza do pogłębienia relacji. Wyznajemy wiarę co niedzielę. Ta wiara w postaci kredo zebrana, pewien spójny tekst, zawiera takie sformułowanie: On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba. To jest oczywiście opis pewnej sytuacji, opisanej też w Ewangeliach, zwiastowania Jezusowego narodzenia. To wszystko dzięki czemu Jezus stał się człowiekiem. Ale to nie znaczy, że Jezusowe schodzenie do człowieka się skończyło, że to jest jakaś historia, prehistoria wiary naszej, ale to jest ciągła rzeczywistość. To jest coś, co nas dotyka dzisiaj. Jezus przychodzi dzisiaj dla nas i dla naszego zbawienia. Nie po co innego. Dla nas ludzi i dla naszego zbawienia. Żeby z nami być i żeby nas zbawić. I to przejście Jezusa przez moją osobistą historię sprawia, że moja osobista historia, to już kiedyś mówiłem, staje się historią zbawienia. Cała moje życie. Tam, gdzie Jezusa zaproszę, tam odsłania się więcej czy bardziej prawda o tym, że na dobrą sprawę, spisując moje życie, mógłbym je dokleić jako kolejną stronę Biblii. Może jest to pewna przenośna, nie byłby to może tekst natchniony, ale tak jak historia zbawienia jest w jakiś sposób opisana od początku do końca w Piśmie Świętym, tak samo siebie włączając w to, pozwalając, by Jezus przeszedł przez moje życie, jak przez Palestynę, otwieram moje życie na Jego zbawcze działanie. Czyli na dobrą sprawę doświadczam zbawienia, doświadczam tego, co Jezus przyniósł kiedyś i przynosi nadal. Jezusa spotykamy na kartach Ewangelii jako tego, kto przechodzi i głosi. Królestwo Boże to jest sprawa głoszenia. Głoszenia Ewangelii. Ale jest jeszcze jeden ważny element jako owoc tego głoszenia. Jezus mówi do wszystkich, których spotyka. Nie dzieli ludzi na lepszych i gorszych. Ludzie się zamykają lub się otwierają. Ale Jezus nie wyklucza nikogo. Jeśli ktoś chce słuchać, to mówi. Jeśli ktoś chce odejść, to go nie trzyma. I takie sytuacje spotykamy w Ewangelii. Ale jedno jest zaskakujące, czy jedno jest bardzo interesujące, że Jezusowe głoszenie słowa owocuje nową rzeczywistością. Rzeczywistością, której na imię wspólnota. To jest owoc Jezusowego wysiłku, czy wysiłku głoszenia. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. To jest jakby sedno Jezusowego orędzia. Jezus objawia oblicze Ojca i gromadzi wspólnotę. Tych, którzy Mu zaufali, włącza do wspólnoty. Jeżeli popatrzymy na Ewangelię, jeżeli popatrzymy na cały Nowy Testament, zorientujemy się bez wątpienia, że w logice historii zbawienia nie ma czegoś takiego jak zbawienie w pojedynkę. Nawet jeżeli jest indywidualne powołanie, Jezus powołuje na przykład Lewiego. W Starym Testamencie mamy sytuację, w której Bóg powołuje Samuela. Zawsze w kontekście wspólnoty. Proroka powołuje, ale po co? Po to, żeby poszedł do wspólnoty i powiedział im Boże Słowo. Powołanie do świętości, powołanie do życia, do wiary Jezusa, czy wezwanie Jezusowe, by pójść za Nim na różnym poziomie, na różnym, nie chodzi tylko o to, pójść za mną, przywykliśmy do takiego rozumowania. Może Wy nie, ale ja mam taką świadomość, że wielu tak myśli, że prawdziwe powołanie to jest powołanie kapłańskie. Tak? No, ewentualnie powołanie do życia zakonnego. Módlmy się o powołania w Kościele. Jeżeli ktoś tak powie, módlmy się o powołania w Kościele. Co rozumiemy pod tym tekstem? Pod tymi słowami. No, wyobraźnia ludzi biegnie w kierunku seminarium duchownego, nowicjatu zakonnego. Tak ewentualnie. Jeżeli ktoś rzadko się przebija, czy zapominamy o tym, że powołanie w Kościele to jest powołanie do życia w Kościele według określonego schematu, może nie schematu, charyzmatu, daru. Jest też powołanie do życia małżeńskiego. I warto sobie na takie pytanie odpowiedzieć. Czy Bóg mnie powołuje do życia małżeńskiego? Bo może nie powołać ani do kapłaństwa, ani do małżeństwa. Taka opcja też jest. Nie ma tutaj jakiegoś... Ci, co się nie nadawali do kapłaństwa, no to taki... No dobra, to się nie żeni. Nie. Nie w tym jest rzecz, że są lepsze i gorsze. Tacy podzieleni, ci wybrani, ci inni. Rzecz w tym, że kto usłyszał w chrzcie słowo Jezusowe, pójdź za mną. A tak to jest powiązane. To zostaje też wezwane do budowania wspólnoty. I tutaj jest bardzo ciekawy obraz. Bardzo ciekawy obraz z Ewangelii według świętego Marka. Z trzeciego rozdziału, 13 wersetu, gdzie Jezus dokonuje wyboru 12. To jest drugie powołanie. Dla niektórych spośród nich, właściwie dla wszystkich, możemy tak się domyślić. A przynajmniej dla niektórych, zgodnie z Ewangelią od świętego Marka, na przykład Szymon, czy Piotr późniejszy, Andrzej, Jakub i Jan, byli powołani dwa razy. Jezus ich powołał najpierw nad jeziorem, parami, po dwóch, a później ich powołał na górze, gdy wybrał 12. I to wezwanie, wybór 12, jest konstrukcją nowej wspólnoty. To jest pewien obraz, który dla nas jest kluczowy. Wspólnota wygląda tak, jak ją chce Jezus. Składa się z tych, których chce Jezus. Ewangelia według świętego Marka mówi, Jezus powołał tych, których chciał. Bez dyskusji. Chciał tych 12. Tam jest też Judasz. On też się wpisuje w pragnienie Jezusa. On nie jest niechciany w gronie 12. On się nie dostał kuchennymi drzwiami. Wilczy bilet gdzieś zdobył. Nie brał udziału w konkursie, ale brakowało 12. Nie. Jest jednym z 12 chcianych przez Jezusa. I wspólnota jest owocem Jezusowego wezwania. Jezus wybiera tych, z których będzie formował wspólnotę. Nie wybiera idealnych, nie wybiera tych, którzy mają czyste intencje, nie wybiera świętych. Wybiera tych, których chce. I On z nich chce skonstruować wspólnotę. Bo można powiedzieć, wspólnota Kościoła, nowy lud jest efektem końcowym wysiłku wspólnoty, chociaż już jest obecna na etapie wstępnym. Nie w tym jest rzecz i nie tak Jezus konstruuje wspólnotę, żeby mieć już gotowy produkt na wejściu. Nie powołuje takich jak puzzle. Wiemy, co mamy ułożyć i one są już przycięte i do siebie pasują. Tylko, żeby odkryć, gdzie który ma być ulokowany. Jezus powołuje tych, którzy już dziś stanowią wspólnotę, ale którzy będą też i dorastać do tego, by być wspólnotą bardziej. I można by powiedzieć, tak jest, zgodnie z nauczaniem świętego Pawła, wybiera tych, których od wieków wybrał. Jezusowe powołanie do życia w Kościele, Jezusowe powołanie do życia we wspólnocie jest wyborem odwiecznym. Nie jest wyborem, w którym coś się nagle stało. Jezus sobie o nas przypomniał. On pamiętał od zawsze. Dlatego istniejemy i dlatego możemy tworzyć określone miejsce na ziemi, zwane kościołem, parafią, wspólnotą. I nie tylko indywidua są w sercu Jezusa obecne. Tak jakby je złożył razem i stwierdził, zobaczymy, co się stanie. Eksperymentował na ludziach. Nie. Wspólnota ma miejsce w sercu Jezusa. Wspólnota jako lud. Wspólnota jako grupa. Jako ciało. Lepiej niż grupa. Wspólnota jako ciało. Święty Paweł mówi wyraźnie, że jesteśmy Jezusowym ciałem jako wierzący. To dotyczy całego Kościoła, ale dotyczy też poszczególnych jakby wspólnot wewnątrz. Stanowimy ciało i możemy odpowiedzieć na pytanie, które jakby metodycznie postawiliśmy na początku, kim jest Jezus dla mnie w kontekście wspólnoty. Jest tym, który mnie do wspólnoty powołuje. Nie ma innej drogi. Do tej lub do innej. Zawsze jednak do wspólnoty. I On ją chce. Wspólnota ma upodobanie w Jezusowych oczach. Jest konstruowana wokół Jezusa. Nie istnieje sama dla siebie, ale jest skoncentrowana na Jezusie. Jeśli Jezus wymyka się z horyzontu wspólnoty, to ona traci swoje życie, swój charakter wspólnoty nowotestamentalnej czy wspólnoty Nowego Przymierza. Może być jakąś grupą społeczną, jakimś faktem socjologicznym, ale nie jest grupą, nie jest wspólnotą w ujęciu Jezusowym. Jeżeli Jezus powołuje apostołów, 12, to wzywa ich do pewnej drogi. Muszą niestety, a może niestety, jeśli tak powiedzieć można, towarzyszyć Jezusowi. On nie powołuje ich po to, by sobie na górze usiedli i tak tam na tę górę wracali i tak by im było dobrze. Wzywa ich do tego, by poszli za nim. To pójdź za mną jest opisuje całą dynamikę powołania. To nie jest etap początkowy. Na początku będziemy chodzić, potem sobie usiądziemy. Jezus siada z uczniami, ale tylko by zaznaczyć pewien etap. Coś ważnego, usiedli, porozmawiali i dalej. Ciągle w drodze. Ale to nie jest droga, powiedzmy, bez celu. Jakaś kręcić ósemki. Po Palestynie chodzić po to, by pospacerować. Wrócić do punktu wyjścia. Jezus nie wrócił do punktu wyjścia. Nie wrócił, ale najpierw musiał przejść przez Jerozolimę. I Jezus pociąga za sobą całą wspólnotę, którą powołuje. Co więcej, wydarzenia paschalne zdarzą się wewnątrz tej wspólnoty. Bo to ona, sama wspólnota, doprowadzi Jezusa na krzyż. Bo ktoś z tej wspólnoty będzie zdrajcą. Ktoś ostatecznie będzie przyczyną ukrzyżowania. Ale Jezus ma świadomość tego, idzie otwarcie w kierunku wydarzeń paschalnych i przeprowadza przez wydarzenia paschalne również swoich uczniów. Uczniów przeprowadza przez kryzys. Taki kryzys, jakiego sobie zapewne nie możemy wyobrazić. Złożyli w Jezusie wszystkie swoje nadzieje. Cała ta frustracja, kiedy czytamy opis, słuchamy opisu drogi do Emaus dwóch uczniów, cała ta frustracja jest naprawdę głęboka, tam się życie zawaliło. Tym ludziom się zawaliło życie. Jezus ich przeprowadza przez taki kryzys, po to, by dać im nowe życie. Wraz ze swoim życiem, ze swoim zmartwychwstaniem. Dać im odczucie właśnie absolutnej nowości. Tak jakby wraz z Jezusem przeżyli śmierć. Kryzys we wspólnocie jest czymś, można powiedzieć, naturalnym. Jest zjawiskiem wzrostowym, jest zjawiskiem ludzkim, głęboko ludzkim. ale jest też okazją do tego, by przeżyć z Jezusem doświadczenie paschalne i wyjść z tego doświadczenia umocnionym. Święty Cyprian z Kartaginy powiedział: poza Kościołem nie ma zbawienia. Słowa, które dzisiaj w dobie, ktoś stwierdził, multikulti, by nie obrażać, nie denerwować tych, którzy wierzą inaczej, nie wierzą w ogóle, albo antywierzą, to byśmy chcieli tak rozszerzyć ramiona we wszystkich, nawet tych, którzy nie chcą wciągnąć do Kościoła. A święty Cyprian powiedział: poza Kościołem nie ma zbawienia. I poniekąd Kościół się nigdy tych słów nie wyparł, nigdy nie zdementował tej wypowiedzi. Jest inne rozumienie Kościoła, jest szersze rozumienie tych, którzy przylgnęli do Chrystusa, a którzy formalnie do Kościoła nie należą. Ale inaczej można powiedzieć, poza wspólnotą nie ma zbawienia. Poza wspólnotą. Chodzi o wspólnotę wiary. O taką wspólnotę, której centrum jest Jezus. I rzeczywiście częścią naszego credo jest wiara w jeden święty powszechny apostolski Kościół. Nie chodzi tutaj o jeden Kościół, bo jednego języka używa, czy jest jakoś globalnie w komunikacji z Ojcem Świętym, że nie wiem, weryfikuje codziennie portal watykański i dzięki temu jest katolicki. Powszechny. Nie. Powszechny staje się wtedy, kiedy jest zjednoczony przede wszystkim z Chrystusem. Jest skoncentrowany na Chrystusie i na tym, co w Kościele jest apostolskie, czyli przede wszystkim na wierze Piotra i na instytucji Piotra. Nawet jeśli jest to taka mała szufka gdzieś zapomniana w krajach, gdzie chrześcijanie są absolutnym marginesem, to też jest Kościół katolicki. Jezus, kim jest Jezus? Jezus to ciało, to głowa i członek. Czyli Jezus to wspólnota. Nigdy głowa od momentu Jezusowego zmartwychwstania, nigdy głowa nie pojawia się bez członków i nigdy członki nie żyją bez głowy. Od tamtego momentu Ojciec widzi nas, ludzi zbawionych, w swoim Synu. Widzi nas w perspektywie swojego Syna, jako Jego ciało. Jeżeli się wsłuchać do końca w to, co mówi święty Paweł, to jest perspektywa stwarzająca zawrót głowy. Życie Boże jest częścią naszego życia. Już teraz zaproszeni jesteśmy jako dziedzice, jako wspólnota, jako dziedzice życia wiecznego. I możemy powiedzieć, to, co Jezus uczynił dla nas, budując wspólnotę, wspólnota nas wyprzedza. Jest wcześniejsza od nas. Jest wcześniejsza od nas. My nie tworzymy sobie wspólnoty, chyba że ktoś chce ją sobie stworzyć. Wtedy zapoczątkowuje coś nowego, co nie jest katolickie, co nie jest Jezusowe. Wspólnota nas poprzedza i jest darem Jezusa dla nas. Jednocześnie jest ona bardzo konkretna. Bardzo konkretna. Jest tak konkretna, jak konkretny jest drugi człowiek. I tylko dzięki temu, że jest bardzo konkretna, może być miejscem, w którym dokonuje się moje zbawienie. I ona weryfikuje też moją miłość do Jezusa. Miłość do wspólnoty, a miłość do Jezusa to są dwie rzeczywistości, które się wspierają i nawzajem weryfikują. Jeśli ktoś autentycznie wchodzi w relację z Panem, ten zostanie poprowadzony do wspólnoty. Może odbyć dość długą drogę. Może być to droga nie wprost. Może być to droga pełna kryzysów, ale ostatecznie swoje miejsce odnajdzie we wspólnocie, w której Pan mnie już widzi. Ma dla mnie miejsce. I wie też, co ja mogę wynieść ze sobą do wspólnoty. Wspólnota jest miejscem wymiany darów. To jeszcze będzie czas, będzie okazja do tego, tym się ucieszyć, sobie to przypomnieć, uświadomić na nowo. I to jest może taka wstępna odpowiedź na pytanie, kim jest Jezus dla mnie. Jezus dziś dla mnie na nowo jako członka wspólnoty. Nie jako indywiduum. Przywykliśmy do takiego mówienia, Jezus jest moim Panem. To jest prawda. Głęboka prawda. Ale to panowanie ma pewne konsekwencje, bezpośrednie konsekwencje w postaci włączenia w organizm. Jezus jest Panem wspólnoty, do której należy. Jezus jest tym, za którym idę jako cząstka ciała. Cząstka wspólnoty. I dzisiaj może na czas tej naszej adoracji, czy dziś wieczorem, czy w nocy, jutro nad ranem, może warto ten z trzeciego rozdziału Ewangelii według świętego Marka, ten fragment wyboru 12, posłuchać raz jeszcze, skonfrontować się z tym, zobaczyć, jak Jezus patrzy na mnie jako na cząstkę swego ciała. Dać się jakoś ogarnąć temu fragmentowi. By z jakąś nową świeżością odczytać no właśnie swoje miejsce w ciele Chrystusa. Jestem Jego cząstką. Jestem Jego ciałem. Żywym ciałem. Zobaczyć najpierw pierwsze powołanie czterech apostołów z pierwszego rozdziału i potem na nowo ten wybór 12, który jest wyborem na dobrą sprawę wspólnoty. Taki właśnie wybór Jezusowi. Nie podlegało dyskusji to, co zrobił. Jezus tak chce i tak jest. Można się zmagać, można się spierać, ale ostatecznie wybór jest nieodwołany. Wybór jest czytelny i tak Jezus chce. Przyjmijmy ten fragment, przyjmijmy te słowa jako pewną też zachętę do odczytania siebie jako swojej historii, jako swoje ciała Jezusa, jako Jego cząstkę, Jego członków, Jego zmartwychwstałego ciała, które